Vy spodajete, keď vám svojste práva, čo to je zasady, ktorými démon môže vôbec nás ďalať. Čo upračujú, vôbec nás podľa ďalanie, ale sú bardzo groźne i w swoich skutkach. Bardzo jest też ten kontakt, że jest prawda, pacjent, ów pacjent, jest sytuacja wojny, może pójść do wojska. W związku z tym jakby są dwie takie rzeczy. Kwestia niepewności i kwestia nienawiści, podejście do wroga. To my też żyjemy w takim kontekście właśnie zagrożenia wojną, więc jest kwestia niepewności. My także żyjemy w takiej sytuacji, że nas się straszy, są różni wrogowie, prawda? Społeczni, publiczni, polityczni. Na tym to polega. I teraz też mamy ten problem właśnie z kwestią niepewności i z kwestią podejścia do tego wroga, jak się do niego odnosić. Więc nawet jeśli chodzi o te kwestie niepewności. Demon tak mówi, wypełnić go różnymi wyobrażeniami na temat przyszłości, aby wzbudzać lęki ludzi. Dalej, aby ta osoba rozpamiętywała różne warianty przyszłości. I tutaj ma miejsce sztuczka z krzyżem w danej chwili. Pan chce, aby dana osoba przyjęła jako krzyż ten obecny lęk, ten tej chwili, który może nas ogarnąć. Natomiast demon ma podsuwać, że krzyżem są sprawy, których obawia się, że go spotkają. I tu można podsuwać różne warianty tych spraw. I do tego demon ma podsuwać, aby pacjent już wobec tych przyszłych trudności, które sobie wyobraża, czy które w jego wyobraźni się pojawiają, ćwiczył się w męstwie i cierpliwości. Czyli jest zastosowane takie prawo, które wywołano tak pierwsze, czy te zasady tego pierwszego prawa odnośnie niepewności. We wszystkich czynnościach umysłu, które sprzyjają naszej sprawie, czyli sprawie demona, popieraj u pacjenta nieświadomość samego siebie i zachęcaj go do skupienia uwagi na przedmiocie. Sprawa niepewności to podsuwać wszystkie wyobrażenia związane z niepewnością, ale nie na tym, co teraz przeżywam, aby nie mieć kontaktu ze sobą. I do tego natomiast we wszystkich sytuacjach korzystnych dla Boga, skieruj jego uwagę z powrotem na jego własny umysł, na to, jak przeżywam modlitwę, jak sobie wyobrażam bycie dobrym, ale nie na to, czy staję wobec Boga. I my wobec takich wyzwań stajemy, dlatego że niewątpliwie takie działania wobec nas są podejmowane. Na przykład w czasie pandemii, chociażby to ta niepewność, jaką zwrócono nas. Niektórzy w dalszym ciągu są w tej niepewności. I ostatnio też tam z kimś rozmawiałem i mówi, że nie przychodzi tam na prześwięty, bo się boi zarażenia. Także w niedzielę nie przychodzi, tylko słucha z radia. Ale mówię, a do sklepu chodzi pan z żoną? Jak najbardziej. Więc tam nie ma zarażenia. Zresztą w kościele też chciałbyś zarażenie. Może się zarażyć, wiadomo, różne rzeczy. I takim przykładem czegoś takiego przeżywania, było to, co miała Święta Teresa po założeniu klasztoru Świętego Józefa. W tym filmie jest to dobrze pokazane, w tym serialu. Czyli otwarto klasztor, siostry złożyły, przyjęły habit, była msza święta, Pan Jezus na świecie w sakramencie został umieszczony w tabernakulu i wtedy demon przypuścił właśnie na Teresę straszliwy atak, dotyczący przyszłości, niepokoju wstydziozami. I to było taki atak, na przykład, czy te siostry będą zadowolone, które pozostają tutaj w takim zamknięciu? No bo te siostry w pewnym sensie wyzostają się te z ulicy, znaczy z ulicy w takim znaczeniu, że normalnie jak się kogoś przyjmuje do klasztoru, no to ma ten czas postulatu, nowicjatu, w tamtych czasach to przynajmniej był rok, a tutaj Teresa spotykała się z tymi czterema kandydatkami. Zaproponowała taką formę życia i one od razu wstąpiły do tego klasztoru, więc żadnego doświadczenia jakiegoś życia w ogóle nie miały. Więc dano się po tej stronie. Po linii tego, czy będą zadowolone te, które pozostają tutaj w tym zamknięciu? Czy nie zabraknie jedzenia? Czy nie była to niedorzeczność? Kto by do tego nakłonił, skoro miał swój klasztor? Czy dalej, jak ja chciałam zamknąć się w domu tak małym, prostym, przy tak wielu moich dolegliwościach? Jak miałabym zdołać cierpieć tak wielką pokutę? A zostawiłam dom tak przestronny i wygodny, gdzie zawsze czułam się tak zadowolona. Zostawiłam tyle przyjaciółek, a być może z tymi tutaj nie zdołam się porozumieć. Czy ja by nie zobowiązałam się do zbyt wiele? Czy aby nie ogarnął mnie rozpacz? No i wszystkie takie rzeczy. I doszło do takiej sytuacji, że ona no właśnie straciła kontakt ze sobą. Tylko w niej gotowało się to wszystko. Pisze tak. Pozostając w zamęcie, tak, wzbudzał we mnie jednocześnie rzeczy tego pokroju, także nie było w mojej mocy myśleć o niczym innym, prawda? A wraz z tym wzbudzał poczucie przygnębienia i ciemność, mrok duszy, którego ja nie umiem odpowiednio oddać słowem. Więc ręką przyszłość, niepewność, jednocześnie no, brak jakiejś takiej możliwości zastanowienia się nad tym, co się dzieje. Dlatego święta mówi, że odczuwałam trwogę, jak ktoś, kto znajduje się śmiertelny jak koń. Nie mogłam ośmielić się na mówienie tego z kimkolwiek, gdyż i tak dalej. I co w takiej sytuacji można czynić? I też tak pisze. Z całą pewnością wydaje mi się, że były to jedne z najgorszych chwil, które przeszłam w moim życiu. Zdaje się, że mój duch przewidywał ogrom tego, co miał przejść, choć nigdy nie dorównało to temu doświadczeniu, gdyby ono miało trwać dłużej. Więc sytuacja jest bardzo taka dramatyczna. Nie wiadomo, czym się to mogło skończyć. Mogło się skończyć jakimś takim załamaniem Teresy i wycofaniem się z tego, nie wiem. Na pewno ten urząd ma taką miał jakiś swój cel. I w jaki sposób święta Teresa z tego wychodzi? Otóż w takiej sytuacji, by resztkami sił udaje się, idzie to przed na święty sakrament, jakkolwiek nie jest jeszcze w stanie się modlić, ale mimo wszystko jest przed na święty sakramentem. I jednak trwając przy tym na świętym sakramencie, powoli przychodzi światło i obiecuje przed na świętym sakramentem uczynić wszystko, co zdołam dla pozyskania pozwolenia na przejście tego domu, klasztoru św. Józefa oraz dla ślubowania klauzury, gdy tylko będę mogła czynić to z czystym sumieniem. Czyli przebija się przez tą taką właśnie ogromną chmurę niepewności do tego, co jest pewne, że Pan Jezus jest i że ona przede wszystkim chce być przy Jezusie, że ona chce być w dalszym ciągu na tej drodze życia, które obrała, które w tym dniu w tym klasztorze rozpoczęła i że podejmie wszelkich starań, o ile to będzie nieprzeciwne sumieniu, żeby to wszystko zrealizować. I potem mówi, gdy tylko to uczyniłam, w jednej chwili demon uciekł i zostałam i uciszoną, i zadowoloną. I tak już pozostało i było zawsze. Dlatego też te sytuacje niepewności w tym kontekście historycznym, jakim dalej znam żyć, trzeba się z nim liczyć i trzeba to brać właśnie pod uwagę, że to też może nas dotyczyć. Przy tym te działanie demona takie podwójne, czyli z jednej strony, żeby skupić uwagę na tych wszystkich domniemanych zagrożeniach, często się wykluczających, i żeby wtedy nie mieć kontaktu ze sobą, a natomiast to wszystko, co by natomiast odsuwać te myśli, które by nas nakierowały na Jezusa, tak? Bezpośrednio Jezusa. W przypadku Teresy to, co nakierowało na Jezusa, no to po prostu był ten święty sakrament, nie jakieś tam inne rzeczy. Więc w takim mniejszym czy większym wymiarze czy zakresie to nam może zagrażać i trzeba się zliczyć z tym, że takie działania są podejmowane. Ktoś powie, no to nie jest możliwe. Wiemy, no ktoś powie, no nie, wszystko jest piękne. O jakim to mówić? Demonie to są wytwory naszej fantazji. Ale myślę, że jednak Luis był mądrym człowiekiem i żył właśnie w takich innych czasach, w sytuacji wojny. I to, co tu podaje, jest jak najbardziej takie właściwe. Druga sprawa to jest kwestia nienawiści, czyli podejścia do wroga. Jeśli chodzi o Luisa, to tak to jest w tym liście, który słyszeliśmy przedstawiony. Mówi tak. Co innego nienawiść wobec przywódcy danego narodu, który jest nam wrogi, wobec Hitlera, a to jest raczej porzutka mediów. Myślę, że trochę się opisał z Putinem. A co innego wobec konkretnego wroga, na przykład zwykłego żołnierza niemieckiego, ludzie okazują dobroć i chęć pomocy, czyli tak widziałam Anglików. Natomiast demonowi bardziej zależy na takiej nienawiści rozmienionej na drogę, czyli takiej złośliwości. Dlatego mówi tak. Złośliwość powinna być skierowana tylko konkretnym ludziom, sąsiadowi, matce, pasażerowi z pociągu. Zaś życzliwość niech okazuje wobec tych osób, których nie ma, którzy są obecni. I tutaj jest taka pewna różnica. To znaczy, o ile ta niepewność, ona bardziej dotyczyła tego, co napływa do nas, tu natomiast jest taka pewna praca, próba takiej pracy nad człowiekiem, nad jego wnętrzem w pewnym sensie. I na czym polega ta zasada, czy to polega? Otóż myśl o swoim pacjencie jako o sferze kół koncentrycznych. Najgłębszym kołem jest wola, następnie idzie intelekt, a na koniec wyobraźnia. Nie należy spodziewać się, że od razu można będzie z tych kręgów wyrugować po co trąci nieprzyjaciele. Lecz winniśmy się nieustannie wszystkie cnoty wypychać na zewnątrz tak, by w końcu znalazł się w kręgu wyobraźni. Natomiast wszystkie pożądane właściwości, powiedzmy dla demona, do wewnątrz, do kręgu wody. Cnoty są rzeczywiście dla nas czymś fatalnym, jednak tylko o tyle, o ile docierają do samej woli i są w ciele one przyzwyczajone. Czyli cnoty wypychać na zewnątrz, w krąg wyobraźni. Natomiast inne rzeczy, ideologie, błędne przekonania, swoje racje, do środka. I tutaj trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie to zagraża też każdemu z nas. I myślę, że ludzie, którzy, te osoby, które są tak zwanymi w trzecich mieszkaniach, one na coś takiego są podatne. Jak się tak dobrze wniknie w tekst świętej Teresy na temat osób trzecich mieszkań, to jeżeli on się zatrzymuje na tym etapie, to im coś takiego grozi. To znaczy, rzeczywiście te osoby, trzeba powiedzieć, że w swoim życiu na pewno bardzo wiele osiągnęły. Bardzo dużo osiągnęły. Natomiast w momencie, kiedy one zaczną myśleć i zaczną żądać, myśleć o sobie, że są już tak doskonałe i zaczną też oczekiwać, że inni powinni ten wysiłek ocenić, że są takie święte, powinno się ich kapizować, to wówczas właśnie następuje siłą rzeczy pewne przesunięcie. To znaczy, nie w umyśle, w woli pozostaje to przekonanie, że jestem taki dobry, że coś mi się należy, w końcu od ludzi, od Pana Boga. Natomiast te cnoty, które zostały wypracowane niewątpliwie, zostają coraz bardziej wyprowadzone na zewnątrz, może wyobraźni. I to jest bardzo według mnie takie coś w przypadku tych właśnie osób trzecich mieszkań, jest coś takiego możliwe. Dlatego, że w którymś momencie one stają się coś takiego złośliwe, takie i wybaczalne. No i to są takie trudne sytuacje. Jak to Pan Bóg ocenił, już się nie sprawa, ale tak już jest możliwe. Poza tym też jest taka jeszcze inna wersja, czy taka katolicka wersja, bardzo też taka niebezpieczna, polegająca na tym, że czasami to w układach małżeńskich, na przykład, że mąż stara się tam jakoś rozwijać to swoje życie duchowe, trochę przygotować w kościele, duszę i tak dalej. Żona oczywiście tyle, co trzeba, zrobi, zadba, także na zewnątrz nic nie może zarzucić. Natomiast wobec tego męża, który jakoś tak stara się inaczej prowadzić to życie, to od razu, czemu tak długo jesteś w kościele? Przecież twoim obowiązkiem jest bycie ojcem, bycie mężem i takich tysiące różnych złośliwości. Ale to też może być inny wariant ze strony męża wobec żony. To są różne warianty. No, w przypadku mężczyzn to często oni się zaangażowani mogą być właśnie jakieś tam działalność parafialną, co tam robić. Kiedy przyjdą goście, są ci mężowie tacy kochani, tacy uprzejmi, pełni humoru. No i też nie można powiedzieć, że to nie mam rodziny, to nie jest tak. Natomiast, jak już, jak to powiedzieć, gości nie ma, w pierwszych domowych, no to wtedy są takie różnego rodzaju ostre przeciwki. I też, no, powiedzmy, nawet jeżeli są jakieś tam wspólnoty, to mówię w kościele, jest tam taka sytuacja z moimi rodzinami, powiedzmy, no to raczej to jest tylko na zasadzie, w przypadku tych osób, tego męża na przykład, że to jest taka raczej, no jest to w jakiejś tam grupie, w jakimś towarzystwie, gdzieś dosyć, że też się może pokazać z tej dobrej strony, a takiej rzeczywistej pracy nad sobą, na poziomie woli i umysłu nie ma. Natomiast no, przeżywanie dziecka na poziomie wyobraźni tego. Więc taka wersja katolicka może być i ona ma miejsce i ona jest też bardzo trudna. Bo tutaj tak naprawdę no, trudno taką zrobić słowo ekstremalne, czy do mężczyzny, czy do kobiety, ale ty nie pracujesz nad sobą. Ty sobie wyobrażasz, że jesteś taki, taki. Ładnie to czasem przedstawiać, ale tak naprawdę ty nie pracujesz nad sobą. Więc to jest taki delikatny problem, bardzo. Oczywiście, że ta wersja katolicka jest o wiele bardziej pozytywna, dlatego że mimo wszystko można powiedzieć, że ci ludzie jakimś są szkodnikami, są sprzeczni, natomiast mają takie duże właśnie złośliwości i tak naprawdę nie pracują. Więc to jest takie, będzie takie pewne zablokowanie wewnętrzne na poziomie umysłu i woli, natomiast przez nie na wyobraźnię. Natomiast wersja taka lewacka, no ta już jest wyjątkowo groźna, dlatego że ci ludzie uważają, że są pełni tolerancji, pełni, że tak powiem, ilości rozwierząt. Natomiast ta kobieta sekretarka, która była taki lewaczki, prawda, tam nie będę podał nazwiska, ale w takim wystąpieniach medialnych, bo to wszystko było takie piękne, tolerancyjne, ale w takich codziennych układach, no to było nie do przyjęcia, bardzo trudno. I czy też taki znany aktor, który zrobił sztukę, gdzie tam podsumowałby swoje życie, to lepiej interpretacja Monerszczoro, chodzi o Szekspira, i to się bardzo dobrze słucha, bo to się ogląda. Natomiast, no, jego życie tam osobiste to jest wysoka historia, bardzo, bardzo tragiczna. No, a przed uborami jakoś taki plus w internecie, to naprawdę aż człowiek zastanawia się, ten człowiek inteligentny, no, z takiej sfery może tak bluznąć. Więc tutaj jest dopiero wielki dramat w takich sytuacjach właśnie takich lewackich. I to jest bardzo trudne. Ale powtarzam, to grozi każdemu z nas. To nie jest takie proste w tym wypadku. I ma to różne wersje. Ale oprócz tego jeszcze jest inna kwestia, no jak my mamy odnosić się do takich ludzi. Jak żona ma się odnosić do takiego człowieka, właśnie katolika, mąż do takiej żony i jak my odnosić się mamy do takich ludzi, których jest pełno, można powiedzieć, mnóstwo w tak zwanej tej elicie politycznej, kulturalnej i tak dalej. Jak się do nich odnosić? To jest bardzo duże wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie dla nas. Święta Teresa, ten przykład, jeśli chodzi o małą Tereskę. Jak wspomniałem, ona miała ten przykład tej siostry Teresy, czy Augustyny, wiele razy o tym mówię. Ale to była siostra we wspólnocie, która była bardzo asertywna, bardzo asertywna. Więc odtąd dotąd żadnego przeciwka, a żadnego namiasu. No i kogoś mieć takiego we wspólnocie czy w domu, to jest bardzo trudna sytuacja, no bo i przy tym mieszka, a zawsze lądowała na cztery ręce, no bo zawsze była albo przemęczona, albo była taka wspaniała, albo taka heroiczna. I zawsze się też pięknie prezentowała wobec innych, rozmównica i tak dalej, taka oczytana, taka słuchająca, ale taki układa w codziennych realiach. Była bardzo trudna. Więc Teresa z tą siostrą miała do końca problemy. Do końca problemy. Budzała w niej niechęć, taką emocjonalną, życiową, czym ona pisze, bo się przyznaje. Natomiast ta siostra, to już tam powtarzam się, umiera w roku 1929, a więc ponad 30 lat po dziejach duszy, które na pewno czytała ileś tam wcześniej, musiała ich zaglądać, nie była zorientowana, żeby chodzi o nią. Na miesiąc przed śmiercią się dowiedziała. A więc ta siostra nie ma wglądu w siebie, nie miała wglądu w siebie, nie potrafiła przeprowadzić nad sobą żadnej refleksji. I to jest naprawdę dramat w tym wypadku. Jak takich ludzi dotrzeć, tak? Jak żyć? W klasztorze, jak są takie osoby, to zawsze jest druga klatka sobie, tak? Zawsze jest. Można przyjść do na tym schodowie, jak już nas nie wytrzymuje, prawda? Bo takie osoby są. To jest bardzo pozytywne. Ale jakieś inne historie, bo spotykamy się tak czasami bardziej, no nie wiem. Jest jakaś jeszcze przestrzeń. Natomiast układek takich domowych, rodzinnych, gdzie nie ma drugiej klatki schodowej, to nie jest takie proste. A poza tym też jest tak, że te osoby one były no, często tak świadomie czy nieświadomie no, okazują swoją złośliwość, swoją bystrość, prawda, w sytuacji, kiedy jest najnieprzygotowany i często w sytuacji, kiedy jest niezmęczony, kiedy jest spany i wtedy taka szpila idzie, prawda? Tak niewinnie podana. Czyż ty jako dobra żona, bo przecież masz obowiązki jako mąż czy ojciec, gdzie ty chodzisz? I tak już na historię. Więc w takiej sytuacji bym się bardzo trudno się odnaleźć. Oczywiście mogą być też takie sytuacje bardzo skrajne, takich wrogów, powiedziałbym, już takich okropnych wrogów. I tu mamy, jeśli chodzi o Panu Teresę, przykład takiego Leo Taxida. No postać, powiedziałbym, no, niesamowita. No tak właśnie bardzo zakochana, żyjąca w sferze swojej wyobraźni. Więc najpierw to działał w ramach Masonerii i opublikował ponad 130 pozycji wydanych w bibliotece antyklerykalnej i dzienniku antyklerykalnym. No ale przedmiot przyjemnie go wyrzucono z masonerii, nawet z masonerii się go wyrzucono. I potem niby się nawraca. To wszystko dzieje mi się w sferze wyobraźni. Mówimy tu o sytuacji bardzo skrajnej, tak już można powiedzieć. Niby się nawraca, pisze tak zwane wyznania wolnomyśliciela, które doczekają się 45 wydań. I również publikuje pamiętniki eksparatystki, których autorką jest niejaka Diana Vogel, nawrócona pod wpływem Joanny d'Arc. Czytam jeszcze, pisze o ich świątyni, tych paradystów, o tej miejsce, bo dziennikarze myślą, że nie ma tego, czegoś takiego. No ale był tutaj na forum katolickim wtedy bardzo rozkwitywany, w tych różnych takich sympozjach dotyczących masonerii uczestniczył, zabierał głos. I jednocześnie też pod kryptonimem ukazała się ta, to jego, powiedziałbym, te pamiętniki tej Diany Vogel. Więc prasa katolicka pasjonuje się tymi odkryciami, podobnie zresztą jak liczne czasopisma zakonne. W Karmelu wizję matka Agnieszka sugeruje siostrze Teresie, by napisała wiersz Tatiany Vogel. Ale Teresa nie otrzymała żadnego natchnienia. No ale jakoś tak chcą być posłuszna, Agnieszka posyła swoje fotografie, gdzie gra Joanna d'Arc. Włączając do tego kilka słów. Diana odpowiada. W czerwcu 1896 Teresa pisze swą sztukę Triumfu Pokory, w której wspomina o diabelskich sztuczkach i o Dianie Vogel. Plecie czyta nowelę eucharystyczną nawrócenie. Co po niektórzy zapatrują się jednak na to bardzo sceptycznie, pod koniec września 1896 roku w Tridencie nosi kongres antymasonski. Komisja Rzymska zachowuje w stosunku do Taxida dużą rezerwę. Stąd też rezerwa Teresy, gdy Diana atakuje głos polskiego biskupa. I wychodzi wówczas do konferencji prasowej 19 kwietnia 1897 roku, więc to jest na kilka miesięcy przed śmiercią Teresy, prawda? Kwiecie i wybiera. Ostatni wcześniej właściwie. Spodziewamy się, że Diana w ogóle w końcu się ujawni. Tymczasem zjawia się do taksji muralna Swojuszu. To on stworzył prostor Diany Mogę. I od 12 lat zwodzi katolicki kościół. Jego narodzenie było kolejną sztuczką. Posiedzenie jest burzliwe. Następnego dnia dzienniki katolickie ujawniają oszusta. Lakoniczna wzmianka w dzienniku Lenormand, według której w czasie zebrania wyświetlano zdjęcie kapitanki przebranej za Joanny d'Arc, wywołuje w Karmelu wizję konsternacji. Raz w życiu tak sobie kłamał. To była siostra Teresa. Można sobie wyobrazić upokorzenie sióstr. Teresa wyrzuci list Diany na kupę gmoli w ogrodzie i wymarzy ze wszystkich swoich pism nazwisko Diany w ogrodzie i początek rękopisu. Rękopisu M. Tego rękopisu M, które ona mówi o tej swojej drodze duchowej, o tym ofiarowaniu się miłości. Miłosierny jest coś takiego, coś, co było najgłębsze w jej życiu, prawda? Zostać tak oszukaną, zresztą w towarzystwie licznych biskupów, księży, skumat, w czasie trwającej wtedy próby wiary, bo pamiętamy, że Teresa wtedy przeżywa tę próbę wiary i polegające na tym, żeby zasiadał do stołu goryczy z tymi, którzy wierzą w życie wieczne, musiał być dla nich doświadczeniem, ale nie pokaże po sobie niczego, z pewnością objęła swą modlitwą bezbożnego Leotaksina, który nadużył łask, ona to pisze, ona, która zgodziła się samotnie tkwić w ciemnościach, by niewierzący otrzymać światło, ale jednocześnie tego listu wyrzuca w jedno miejsce i wykreśla wszystkie cudy. Bo to był rzeczywisty ruch Kościoła. To był jakby też Teresy. Więc jakby odcięcie się od niego, odcięcie się, a jednocześnie też na pewno Tereska nie wykreśliła go jakby z rejestru swoich modlitw. To są bardzo trudne sytuacje, które dzisiaj, powiedzmy, takich wrogów, czy takich ludzi, którzy kłamią, posługują się różnego rodzaju sztuczkami, mamy ich dosyć sporo. Więc jest pytanie, jak do nich podejść, jak się ich ograniczyć czy modlitwą. Więc tutaj ten wybór Teresy jest dosyć znamienny. Czyli powiedzmy, w przypadku Teresy mamy to, jak się bronić przed takim rozjechaniem samemu. Po drugie, mamy ten przykład takiego właśnie w realiach codziennego życia współsiostry, która wywołuje różnego rodzaju emocje przez swoje takie właśnie zachowanie. I mamy konfrontację z takim już bardzo poważnym wrogiem, jak się do tej sytuacji podejść. Więc do tej Teresy, oczywiście Augustyna Teresa wiemy, wysyła zawsze promień uśmiech, ale i tak on jest skłonny do refleksji. może ten miesiąc właśnie miała to łaskę, że przez ten miesiąc przed śmiercią mogła się zastanowić nad sobą i coś zrobić, przeprosić, może Pan wydaje taką łaskę. Natomiast w przypadku tego Leotaksina na pewno nie uciekła od stołu, została przy tym stole dla tych, właśnie z tymi, którzy nadużyli łaski, ale jednocześnie też wyrażać się od ciebie. To są bardzo trudne sytuacje, trudne wybory, które wymagają nas niezwykłego też takiego duchowego zaangażowania. Ale najważniejsza jest sprawa to, żebyśmy my sami właśnie nie umieli trwać przy właściwej formacji naszego umysłu i woli. Bo tu nie chodzi o formację taką uniwersytecką, która też jest niekiedy takim pewnym oszustwem, tylko taką rzeczywistą formację duchową, którą się ta Teresa, czy rzekała Tereska, i żeby również też tych naszych cnót nie przesuwać na poziom naszych wyobrażeń, czy naszych takich wyobrażeń. I to tyle. Przedłużyłem, więc teraz będziemy stawiać ćwiczenie sakramentu. Modlitwa w ciszy przez pół godziny, później po 11:10 będzie godzina mniejsza. Choć po 7 godzinach trudno, bo to, żeby...